Story Box przedstawia
Henryk Sienkiewicz, Quo Vadis, czyta Henryk Drygalski, rozdział pierwszy. Petroniusz obudził się zaledwie koło południa, jak zwykle zmęczony bardzo. Poprzedniego dnia był na uczcie u Nerona, która przeciągnęła się do późna w noc. Od pewnego czasu zdrowie jego zaczęło się psuć. Sam mówił, że rankami budzi się jakby zdrętwiały i bez możliwości zebrania myśli, ale poranna kąpiel i staranne wygniatanie ciała przez wprawionych do tego niewolników przyspieszało stopniowo obieg jego leniwej krwi, rozbudzało go, cuciło, wracało mu siły. Tak, że z Elao Oetesium, to jest z ostatniego kąpielowego przedziału, wychodził jeszcze jakby skrzeszony, z oczyma błyszczącymi dowcipem i wesołością, odmłodzony, pełen życia, wykwintny, tak niedościgniony, że sam oto nie mógł się z nim porównać i prawdziwy, jak go nazywano, arbiter elegancjarum. W łaźniach publicznych bywał rzadko. Chyba że zdarzył się jakiś budzący podziw retor, o którym mówiono w mieście lub gdy w Efebiach odbywały się wyjątkowo zajmujące zapasy. Zresztą miał w swej insuli własne kąpiele, które słynny wspólnik Severusa, Celer, rozszerzył mu, przebudował i urządził z tak nadzwyczajnym smakiem, iż sam Nero przyznawał im wyższość nad cezariańskimi, chociaż cezariańskie były obszerniejsze i urządzone z nierównie większym przepychem. Po owej więc uczcie, na której znudziwszy się błaznowaniem Watyniusza brał wraz z Neronem, Lukanem i Senecjonem udział w diatrybie, czy kobieta ma duszę? Wstawszy późno, zażywał jak zwykle kąpieli. Dwaj ogromni balneatorzy złożyli go właśnie na cyprysowej mensie, pokrytej śnieżnym egipskim bysem, i dłońmi maczanymi w wonnej oliwie poczęli nacierać jego kształtne ciało. On zaś z zamkniętymi oczyma czekał, aż ciepło lakonikum i ciepło ich rąk przejdzie w niego i usunie zeń znużenie. Po pewnym czasie jednak przemówił i, otworzywszy oczy, jął rozpytywać o pogodę, a następnie o gemmy, które jubiler Idomen obiecał mu przysłać na dzień dzisiejszy do obejrzenia. Pokazało się, że pogoda jest piękna, połączona z lekkim powiewem od gór albańskich, i że gemmy nie przyszły. Petroniusz znów przymknął oczy i wydał rozkaz, by przeniesiono go do tepidarium, gdy wtem spoza kotary wychylił się nomenklator, oznajmiając, że młody Marcus Vinicius, przybyły świeżo z Azji Mniejszej, przyszedł go odwiedzić. Petroniusz kazał wpuścić gościa do tepidarium, dokąd i sam się przeniósł. Vinicius był synem jego starszej siostry, która przed laty wyszła za Marka Viniciusza, męża konsularnego z czasów tyberiuszowych. Młody służył obecnie pod Korbulonem przeciw Partom i po ukończonej wojnie wracał do miasta. Petroniusz miał dla niego pewną słabość, graniczącą z przywiązaniem, albowiem Markus był pięknym i atletycznym młodzieńcem, a zarazem umiał zachowywać pewną estetyczną miarę w zepsuciu, co Petroniusz cenił nad wszystko. — Pozdrowienie Petroniuszowi! — rzekł młody człowiek, wchodząc sprężystym krokiem do tepidarium. — Jak wszyscy bogowie darzą cię pomyślnością, a zwłaszcza Asklepios i Kipryda, albowiem pod ich podwójną opieką nic złego spotkać cię nie może. — Witaj w Rzymie i niech ci odpoczynek będzie słodki po wojnie. Odrzekł Petroniusz, wyciągając rękę z pomiędzy fałd miękkiej, karbasowej tkaniny, w którą był obwinięty. — Co słychać w Armenii? I czy bawiąc w Azji nie zawadziłeś o Bityniu? Petroniusz był niegdyś rządcą Bityni i co większa rządził nią sprężyście i sprawiedliwie. Stanowiło to dziwną sprzeczność z charakterem człowieka, słynnego ze swej zniewieściałości i zamiłowania do rozkoszy. Dlatego lubił wspominać te czasy. Stanowiły one albowiem dowód, czym by być mógł i umiał, gdyby mu się podobało. — Zdarzyło mi się być w Heraklei — odrzekł Winicjusz. — Wysłał mnie tam Korbulo z rozkazem ściągnięcia posiłku. — A, Heraklea! Znałem tam jedną dziewczynę z Kolchidy, za którą oddałbym wszystkie tutejsze rozwódki, nie wyłączając Popej. Ale to dawne dzieje. Mów raczej, co słychać od ściany partyjskiej. Nudzą mnie wprawdzie te wszystkie wologezy, tyrydaty, tygranesy i cała ta barbaria, która, jak twierdzi młody Arulanus, chodzi u siebie w domu jeszcze na czworakach, a tylko wobec nas udaje ludzi. Ale teraz dużo się o nich mówi w Rzymie, choćby dlatego, że niebezpiecznie mówić o czym innym. Ta wojna źle idzie i gdyby nie Korbulo, to mogłaby się zmienić w klęskę. Korbulo na Bakcha! Prawdziwy to bożek wojny, istny Mars, wielki wódz, a zarazem zapalczywy, prawy i głupi. Lubię go choćby dlatego, że Nero go się boi. Korbulo nie jest człowiekiem głupim. Może masz słuszność, a zresztą wszystko to jedno. Głupota, jak powiada Piron, w niczym nie jest gorsza od mądrości i w niczym się od niej nie różni. Winicjusz począł opowiadać o wojnie, lecz gdy Petroniusz przymknął powieki, młody człowiek, widząc jego znużoną i nieco wychudłą twarz, zmienił przedmiot rozmowy i jął wypytywać go z pewną troskliwością o zdrowie. Petroniusz otworzył znów oczy. — Zdrowie? Nie, on nie czuł się zdrów. Nie doszedł jeszcze wprawdzie do tego, do czego doszedł młody Sisenna, który stracił do tego stopnia czucie, że gdy go przynoszono rano do łaźni, pytał — czy ja siedzę? Ale nie był zdrów. Winicjusz oddał go oto pod opiekę Asklepiosa i Kiprydy, ale on, Petroniusz, nie wierzy w Asklepiosa. Nie wiadomo nawet, czyim był synem ten Asklepios, czy Arsinoe, czy Koronidy. A gdy matka niepewna, to cóż dopiero mówić o ojcu? Kto teraz może ręczyć nawet za swego własnego ojca? Tu Petroniusz począł się śmiać, po czym mówił dalej. Posłałem wprawdzie 2 lata temu do Epidauru 3 tuziny żywych paszkotów i kubek złota, ale wiesz dlaczego? Oto powiedziałem sobie... Pomoże, nie pomoże, ale nie zaszkodzi. Jeśli ludzie składają jeszcze na świecie ofiary Bogom, to jednak myślę, że wszyscy rozumują tak jak ja. Wszyscy. No, z wyjątkiem może mulników, którzy najmują się podróżnym przy Porta Capena. Prócz Asklepiosa miałem także do czynienia i z Asklepiadami, gdym zeszłego roku chorował trochę na pęcherz. Odprawiali za mnie inkubację. Wiedziałem, że to oszuści, ale również mówiłem sobie, co mi to szkodzi? Świat stoi na oszustwie, a życie jest złudzeniem. Dusza jest także złudzeniem. Trzeba mieć jednak tyle rozumu, by umieć rozróżnić złudzenia rozkoszne od przykrych. W moim hipokaustum każę palić cedrowym drzewem posypywanym ambrą, bo wolę w życiu zapachy od zaduchów. Co do Kiprydy, której mnie także poleciłeś, doznałem jej opieki o tyle, że mam strzykanie w prawej nodze. Ale zresztą to dobra bogini. Przypuszczam, że i ty poniesiesz teraz prędzej czy później białe gołębie na jej ołtarz. — Tak jest — rzekł Winicjusz. Nie dosięgnęły mnie strzały Partów, ale trafił mnie grot Amora. Najniespodzianiej, o kilka stadiów od bramy miasta. Na białe kolana Charytek, Opowiesz mi to wolnym czasem — rzekł Petroniusz. — Właśnie przyszedłem zasięgnąć twej rady — odpowiedział Markus. W tej chwili jednak weszli epilatorowie, którzy zajęli się Petroniuszem. Markus zaś, zrzuciwszy tunikę, wstąpił do wanny z letnią wodą, albowiem Petroniusz zaprosił go do kąpieli. — Och, nie pytam nawet, czy masz wzajemność — odrzekł Petroniusz, spoglądając na młode, jakby wykute z marmuru ciało Winicjusza. — Gdyby Lizyp cię był widział, to zdobiłbyś teraz bramę wiodącą do Palatynu jako posąg Herkulesa w młodzieńczym wieku. Młody człowiek uśmiechnął się z zadowoleniem i począł zanurzać się w wannie, wychlustywając przy tym obficie ciepłą wodę na mozaikę przedstawiającą Herę w chwili, gdy prosi sen o uśpienie Zeusa. Petroniusz patrzył na niego zadowolonym okiem artysty. Gdy jednak skończył i oddał się z kolei epilatorom, wszedł lektor z puszką brązową na brzuchu i zwojami papieru w puszce. Patrzył na niego zadowolonym okiem artysty. Gdy jednak skończył i oddał się z kolei epilatorom, wszedł lektor z puszką brązową na brzuchu i zwojami papieru w puszce.
— Czy chcesz posłuchać?
— spytał Petroniusz. — Jeśli to twój utwór, chętnie — odpowiedział Winicjusz. — Ale jeśli nie, to wolę rozmawiać. Poeci łapią dziś ludzi na wszystkich rogach ulic. — A jakże? Nie przejdziesz koło żadnej bazyliki, koło termów, koło biblioteki lub księgarni, żebyś nie ujrzał poety gestykulującego jak małpa. — Agryppa. Gdy tu przyjechał ze wschodu, wziął ich za opętanych, ale to teraz takie czasy. Cezar pisuje wiersze, więc wszyscy idą w jego ślady. Nie wolno tylko pisywać wierszy lepszych od Cezara i z tego powodu boję się trochę o Lukana. Ale ja pisuję prozą, którą jednak nie częstuję ani samego siebie, ani innych. To, co lektor miał czytać, to są kodicilli tego biednego Fabrycjusza Wejenta. Dlaczego biednego? Bo mu powiedziano, żeby zabawił się w Odysa i nie wracał do domowych pieleszy aż do nowego rozporządzenia. Ta Odyseja o tyle mu będzie lżejsza niż Odyseuszowi, że żona jego nie jest Penelopą. Nie potrzebuję ci zresztą mówić, że postąpiono głupio. Ale tu nikt inaczej rzeczy nie bierze jak po wierzchu. To dość licha i nudna książka, którą zaczęto namiętnie czytać dopiero wówczas, gdy autor został wygnany. Teraz słychać na wszystkie strony skandala, skandala i być może, że niektóre rzeczy Wejento wymyślał. Ale ja, który znam miasto, znam naszych patres i nasze kobiety, upewniam cię, iż to wszystko bledsze niż rzeczywistość. Swoją drogą każdy szuka tam obecnie siebie z obawą, a znajomych z przyjemnością. W księgarni Awirunusa 100 skrybów przepisuje książkę za dyktandem i powodzenie jej zapewnione. Twoich sprawek tam nie ma?
Są.
Ale autor chybił, albowiem jestem zarazem i gorszy, i mniej płaski, niż mnie przedstawił. Widzisz, my tu dawno zatraciliśmy poczucie tego, co jest godziwe lub niegodziwe. I mnie samemu wydaje się, że tak naprawdę to tej różnicy nie ma. Chociaż Seneka, Muzonius i Trazea udają, że ją widzą. Mnie to wszystko jedno. Na Herkulesa mówię, jak myślę. Ale zachowałem tę wyższość, że wiem, co jest szpetne, a co piękne. A tego na przykład nasz miedzianobrody poeta, furman, śpiewak, tancerz i histrio nie rozumie. Żal mi jednak Fabrycjusza, to dobry towarzysz. Zgubiła go miłość własna. Każdy go podejrzewał, nikt dobrze nie wiedział, ale on sam nie mógł wytrzymać i na wszystkie strony rozgadywał pod sekretem. Czy ty słyszałeś historię Rufinusa?
Nie.
to przejdźmy do frigidarium, gdzie wychłodniemy i gdzie ci ją opowiem. Przeszli do frigidarium, na którego środku biła fontanna zabarwiona na kolor jasno-różowy i roznosząca woń fiołków. Tam, siadłszy w niszach wysłanych jedwabiem, poczęli się ochładzać. Przez chwilę panowało milczenie. Vinicius patrzył czas jakiś w zamyśleniu na brązowego fauna, który, przegiąwszy sobie przez ramię nimfę, szukał chciwie ustami jej ust, po czym rzekł: — Ten ma słuszność. Oto, co jest w życiu najlepsze. — Mniej więcej, ale ty prócz tego kochasz wojnę, której ja nie lubię. Albowiem pod namiotami paznokcie pękają i przestają być różowe. Zresztą każdy ma swoje zamiłowania. Miedzianobrody lubi śpiew, zwłaszcza swój własny, a stary Skaurus swoją wazę koryncką, która w nocy stoi przy jego łożu i którą całuje, jeśli nie może spać. Wycałował już jej brzegi. Powiedz mi, czy ty nie pisujesz wierszy?
Nie.
Nie złożyłem nigdy całego heksametru. A nie grywasz na lutni i nie śpiewasz?
Nie.
A nie powozisz? Ścigałem się swego czasu w Antiochii, ale bez powodzenia. Tedy jestem o ciebie spokojnym. A do jakiego stronnictwa należysz w hipodromie?
Do zielonych.
Tedy jestem zupełnie spokojny, zwłaszcza, że posiadasz wprawdzie duży majątek, ale nie jesteś tak bogaty jak Pallas albo Seneka. Bo widzisz, u nas teraz dobrze jest pisać wiersze, śpiewać przy lutni, deklamować i ścigać się w cyrku, ale jeszcze lepiej, a zwłaszcza bezpieczniej, jest nie pisywać wierszy, nie grać, nie śpiewać i nie ścigać się w cyrku. Najlepiej zaś jest umieć podziwiać, gdy to czyni miedziano brody. Jesteś pięknym chłopcem, więc ci to chyba może grozić, że Poppea zakocha się w tobie. Ale ona zbyt na to doświadczona, miłości zażyła dość przy dwóch pierwszych mężach, a przy trzecim chodzi jej o co innego. Czy wiesz, że ten głupi oto kochają dotąd do szaleństwa? Chodzi tam po skałach Hiszpanii i wzdycha. Tak zaś stracił dawne przyzwyczajenia i tak przestał dbać o siebie, że na układanie fryzury wystarczy mu teraz 3 godziny dziennie. Kto by się tego spodziewał, zwłaszcza po Otonie?
— Ja go rozumiem
— odrzekł Vinicius. — Ale na jego miejscu robiłbym co innego.
— Co mianowicie?
— Tworzyłbym wierne sobie legie z tamtejszych górali. To tędzy żołnierze ci, Iberowie.
— Viniciuszu, Viniciuszu,
chcę mi się prawie powiedzieć, że nie byłbyś do tego zdolny, a wiesz dlaczego? —
Oto takie rzeczy się robi, ale się o nich nie mówi nawet warunkowo.
— Co do mnie? — Śmiałbym się na jego miejscu z Poppei. Śmiałbym się z Miedzianobrodego i formowałbym sobie legię, ale nie z Iberów, tylko z Iberek. Co najwyżej pisałbym epigramata, których bym zresztą nie odczytywał nikomu, jak ten biedny Rufinus.
— A miałeś mi opowiedzieć jego historię?
— Opowiem ci ją w unktuarium. — Ale w unktuarium uwaga Viniciusza zwróciła się na co innego, mianowicie na cudne niewolnice, które czekały tam na kąpiących się. Dwie z nich murzynki, podobne do wspaniałych posągów z Hebanu, poczęły maścić ich ciała delikatnymi woniami Arabii. Inne, biegłe w czesaniu frygijki, trzymały w rękach miękkich i giętkich jak węże polerowane stalowe zwierciadła i grzebienie. Dwie zaś, wprost do bóstw podobne greckie dziewczyny z Kos, czekały jako westyplice, aż przyjdzie chwila posągowego układania fałd na togach panów. — Na Zeusa, chmurozbiórce! — rzekł Markus Vinicius. — Jaki ty masz u siebie wybór?
— O, wolę wybór niż liczbę
— odpowiedział Petroniusz. — Cała moja familia w Rzymie.
niewolnicy domowi zwali się familia, nie przenosi 400 głów i sądzę, że do osobistej posługi chyba Dorobkiewicze potrzebują większej liczby ludzi. Piękniejszych ciał nawet i miedzianobrody nie posiada, mówił, rozdymając nos, Żawinicjusz. Na to Petroniusz odrzekł z pewną przyjazną niedbałością. Jesteś moim krewnym, a ja nie jestem ani tak nieużyty jak Bassus, ani taki pedant jak Aulus Plautius. Vinicius jednak, usłyszawszy to ostatnie imię, zapomniał na chwilę o dziewczynach z Kos i podniósł uszy żywo głowę, spytał, skąd ci przyszedł na myśl Aulus Plautius? Czy wiesz, że ja, wybiwszy rękę pod miastem, spędziłem kilkanaście dni w ich domu? Zdarzyło się, że Plautius nadjechał w chwili wypadku i, widząc, że cierpię bardzo, zabrał mnie do siebie. Tam zaś niewolnik jego, lekarz Merion, przyprowadził mnie do zdrowia. O tym właśnie chciałam z sobą mówić. Dlaczego? Czy nie zakochałeś się wypadkiem w Pomponii? W takim razie żal mi cię. Niemłoda i cnotliwa. Nie umiem sobie wyobrazić gorszego nadto połączenia. Brrr! Nie w Pomponii. Oho! Rzekł Vinicius. Zatem w kim? Gdybym ja sam wiedział, w kim. Ale ja nie wiem nawet dobrze, jak jej imię, Ligia czy Kalina. Nazywają ją w domu Ligią, gdyż pochodzi z narodu Ligów, a ma swoje barbarzyńskie imię Kalina. Dziwny to dom tych Plautiuszów. Rojno w nim, a cicho jak w gajach w Subiakum. Przez kilkanaście dni nie wiedziałem, że mieszka w nim bóstwo. Aż raz o świcie zobaczyłem ją myjącą się w ogrodowej fontannie i przysięgam ci na tę pianę, z której powstała Afrodyta, że promienie zorzy przechodziły na wylot przez jej ciało. Myślałem, że gdy słońce zejdzie, ona rozpłynie mi się w świetle, jak rozpływa się jutrzenka. Od tej pory widziałem ją dwukrotnie i od tej pory również nie wiem, co spokój. Nie wiem, co inne pragnienia. Nie chcę wiedzieć, co może mi dać miasto. Nie chcę kobiet, nie chcę złota. Nie chcę korynckiej miedzi, ani bursztynu, ani perłowca, ani wina, ani uczt. Tylko chcę Ligii. Mówię ci szczerze, Petroniuszu, że tęsknię za nią, jak tęsknił ten sen wyobrażony na mozaice w twoim tepidarium, za Pazyteją tęsknię po całych dniach i nocach. No, jeśli to niewolnica, to ją odkup. Ona nie jest niewolnicą. To kimże jest? Wyzwolenicą Plautiusza? Nie będąc nigdy niewolnicą, nie mogła być wyzwolona. A więc? Nie wiem, córką królewską czy kimś podobnym. Zaciekawiasz mnie, Vinicjuszu? Jeśli zechcesz mnie jednak posłuchać, to zaraz zaspokoję twoją ciekawość. Historia nie jest zbyt długa. Ty może osobiście znałeś Vanniusza, króla Swebów, który wypędzony z kraju długi czas przesiadywał tu w Rzymie, a nawet wsławił się szczęśliwą grą w kości i dobrym położeniem. Cezar Drusus prowadził go znów na tron. Vanniusz, który był w istocie rzeczy tęgim człowiekiem, rządził z początku dobrze i prowadził szczęśliwe wojny. Później jednak począł nadto łupić ze skóry nie tylko sąsiadów, ale i własnych Swebów. Wówczas Vangio i Sido, dwaj jego siostrzeńcy, a synowie Vibiliusza, króla Hermandurów, postanowili zmusić go, by znów pojechał do Rzymu próbować szczęścia w kości. A pamiętam to klaudiuszowe niedawne czasy. Tak. Wybuchła wojna. Vanniusz wezwał na pomoc Jazygów, jego zaś mili siostrzeńcy Ligów, którzy, zasłyszawszy o bogactwach Vanniusza i zwabieni nadzieją łupów, przybyli w takiej liczbie, iż sam Cezar Klaudiusz począł obawiać się o spokój granicy. Klaudiusz nie chciał mieszać się w wojny barbarzyńców. Napisał jednak do Ateliusza Histera, który dowodził Legią Naddunajską, by zwracał pilne oko na przebieg wojny i nie pozwolił zamącić naszego pokoju. Hister zażądał wówczas od ligów, by przyrzekli, iż nie przekroczą granicy, na co nie tylko zgodzili się, ale dali zakładników, między którymi znajdowała się żona i córka ich wodza. Wiadomo ci, że barbarzyńcy wyciągają na wojny z żonami i dziećmi. Otóż moja Ligia jest córką owego wodza. Skąd to wszystko wiesz?
Mówił mi to sam Aulus Plautius.
Ligowie nie przekroczyli istotnie wówczas granicy. Ale barbarzyńcy przychodzą jak burza i uciekają jak burza. Tak znikli i Ligowie razem ze swymi tużymi rogami na głowach. Zbili Wanniuszowych Swebów i Jazygów, ale król ich poległ. Za czym odeszli z łupami, a zakładniczki zostały w ręku Histera. Matka wkrótce umarła. Dziecko zaś Hister, nie wiedząc, co z nim robić, odesłał do rządcy całej Germanii Pomponiusza. Ów, po ukończeniu wojny z Kattami wrócił do Rzymu, gdzie Klaudiusz, jak wiesz, pozwolił mu odprawić triumf. Dziewczyna szła wówczas za wozem zwycięzcy, ale po skończonej uroczystości, ponieważ zakładniczki nie można było uważać za brankę z kolei, i Pomponiusz nie wiedział, co z nią zrobić. A wreszcie oddał ją swej siostrze, Pomponii Grecynie, żonie Plautiusza. W tym domu, gdzie wszystko, począwszy od panów, a skończywszy na drobiu w kurniku, jest cnotliwe, wyrosła na dziewicę, niestety tak cnotliwą jak sama Grecyna, a tak piękną, że nawet Poppea wyglądały przy niej jak jesienna figa przy jabłku hesperyjskim. I co? I powtarzam ci, że od chwili, gdy widziałem, jak promienie przechodziły przy fontannie na wskroś przez jej ciało, zakochałem się bez pamięci. Jest więc tak przezroczysta jak lampryska? Albo jak młoda sardynka? Nie żartuj, Petroniuszu. A jeśli cię łudzi swoboda, z jaką ja sam o mojej żądzy mówię, to wiedz o tym, że jaskrawa suknia częstokroć głębokie rany pokrywa. Muszę ci też powiedzieć, że wracając z Azji, przespałem jedną noc w świątyni Mopsusa, aby mieć sen wróżebny. Otóż we śnie pojawił mi się sam Mopsus i zapowiedział, że w życiu moim nastąpi wielka przemiana przez miłość. Słyszałem, jak Pliniusz mówił, że nie wierzy w bogów, ale wierzy w sny i być może, że ma słuszność. Moje żarty nie przeszkadzają mi też myśleć czasem, że naprawdę jest tylko jedno bóstwo, odwieczne, wszechwładne, twórcze. Venus Genitrix. Ona skupia duszę, skupia ciała i rzeczy. Eros wywołał świat z chaosu. Czy dobrze uczynił, to inna rzecz, ale gdy tak jest, musimy uznać jego potęgę, choć wolno jej nie błogosławić. Ach, Petroniusz! Łatwiej na świecie o filozofię niż o dobrą radę. Powiedz mi, czego ty właściwie chcesz?
Chcę mieć Ligię.
Chcę, by te moje ramiona, które obejmują teraz tylko powietrze, mogły objąć ją i przycisnąć do piersi. Chcę oddychać jej tchnieniem. Gdyby była niewolnicą, to dałbym za nią Aulusowi 100 dziewcząt z nogami pobielonymi wapnem na znak, że je pierwszy raz wystawiono na sprzedaż. Chcę ją mieć w domu moim dopóki głowa moja nie będzie tak biała jak szczyt Soracte w zimie. Ona nie jest niewolnicą, ale ostatecznie należy do familii Plautiusza. A ponieważ jest dzieckiem opuszczonym, może być uważana jako alumna. Plautiusz mógłby ci ją odstąpić, gdyby chciał.
Plautiusz mógłby mi odstąpić Ligię, gdyby chciał, mówisz?
To chyba nie znasz Pomponii Grecyny. Zresztą oboje przywiązali się do niej jak do własnego dziecka.
Pomponię znam. Istny Cyprys. Gdyby nie była żoną Aulusa, to można by ją wynajmować jako płaczkę.
Od śmierci Julii nie zrzuciła ciemnej stoli. W ogóle wygląda, jakby za życia jeszcze chodziła po łące porosłej